Drodzy, dzisiejszą posługę zatytułowałem Jak przenosić góry. Ostatnio mówiłem, jak chodzić po wodzie. Dzisiaj chciałbym się przyjrzeć, jak przenosić góry, tym bardziej, że mamy ich sporo. Moglibyśmy je troszeczkę poprzesuwać. Do tematu zainspirował mnie wykład pewnego młodego kaznodziei, który nauczał, że jak chrześcijanie powinni uzupełniać finanse na swoim koncie w banku. Wyjął ze swego portfela karty kredytowe, rozłożył je na stole i powołując się właśnie na nauczanie Pana Jezusa o przenoszeniu gór, powiedział: w imieniu Jezusa Chrystusa nakazuję, aby te karty napełniły się finansami. Rodzi się pytanie, czy taka praktyka jest zgodna z nauczaniem naszego Pana? Jeśli tak, to po co chodzić do pracy? Nauczmy się rozkazywać kartą i problem rozwiązany. Zatem otwórzmy Ewangelię Marka, 11 rozdział od 20 wersetu. A przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe, uschnięte od korzeni. I wspomniał Piotr i rzekł do niego: Mistrzu, oto drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. A Jezus odpowiadając rzekł im: miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze: wznieś się i rzuć w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Spełni mu się. Drodzy, warto przyjrzeć się temu słowu, a też i może trochę kontekstowi, abyśmy mieli jasny obraz tego, co tak naprawdę Pan Jezus chciał przekazać uczniom. Po pierwsze, Jezus Chrystus mówiąc na tej górze wskazywał na jakąś konkretną górę. Co to za góra? W ostatnim tygodniu przed ukrzyżowaniem Jezus mieszkał w domu Łazarza w Betanii. Betania w tamtych czasach to była taka niewielka wioska, około 3 kilometry od Jerozolimy. I żeby przejść z Betanii do Jerozolimy, trzeba było przejść przez górkę, przez Górę Oliwną dokładnie, i trwało to gdzieś około 40-45 minut, zależy jakie tempo. Była to codzienna trasa naszego Pana w ostatnim tygodniu. Rano z uczniami wychodził do Jerozolimy i wieczorem wracał do domu Łazarza, aby przenocować. Wielu teologów uważa, że to określenie tej górze dotyczy właśnie Góry Oliwnej, a więc bardzo konkretnej góry. Widzimy więc, że jego wypowiedź o przenoszeniu tej góry była pewną formą ilustracji do zobrazowania czegoś głębszego. Bo gdyby było inaczej, powiedział, gdybyście jednej z tych gór powiedzieli, to już zmienia trochę postać rzeczy. Ale on używa ilustracji, wskazuje na pewną górę. I musimy zadać sobie pytanie, czego tak naprawdę uczy. Odpowiedź znajdziemy w następnym wersecie. Otwórzmy sobie Ewangelię Marka, 11 rozdział, 24 werset powiada tak. To są słowa Pana Jezusa. Dlatego mówię wam, wszystko, o cokolwiek się modlicie i prosicie, wierzcie, że otrzymaliście, a spełni się wam. Wszystko, o cokolwiek prosicie i modlicie się, wierzcie, że otrzymaliście, a spełni się wam. Treścią tego nauczania, tego fragmentu, który dzisiaj rozważamy, nie było przenoszenie gór. Pan Jezus mówił o modlitwie i mówił o wierze. To był ten fokus, ten główny temat, który poruszał w tym fragmencie Pan Jezus. Dlatego mówię wam, wszystko, o cokolwiek się modlicie i prosicie, wierzcie, że otrzymaliście. I w tej wypowiedzi Jezusa podkreśla, że gdy pojawi się jakaś góra w twoim życiu, nie wystarczy tylko modlić się, prosić. Ale Pan Jezus chciał bardzo mocno podkreślić, że trzeba to czynić z wiarą. Ufność w Bożą odpowiedź na moją prośbę. W polskich tłumaczeniach mamy tutaj różne formy, przynajmniej możemy spotkać trzy formy tłumaczenia tego słowa wierzyć. Chodzi o formę. W jednej mamy wierzcie, że otrzymacie. Tak mówi na przykład brytyjskie tłumaczenie, warszawskie tłumaczenie. W innych tłumaczeniach jest wierzcie, że otrzymaliście. A w innym jeszcze jest wierzcie, że otrzymujecie. I tutaj musimy sobie postawić pytanie, skąd ta rozbieżność? Dlaczego tłumacze w różny sposób przedstawiają to, tłumaczą to? W manuskryptach w Ewangelii Marka 11:24 możemy spotkać dwie różne formy. Po pierwsze, w większości przypadków jest to słowo otrzymaliście, a więc czas przeszły dokonany. Czyli coś, co się wydarzyło. W niektórych manuskryptach mamy słowo otrzymujecie, czyli coś, co się dzieje teraz. Tłumaczenie otrzymacie nie jest adekwatne do oryginału, niestety. Biblia Warszawska to troszeczkę spłyciła. A więc zarówno otrzymujecie, jak i otrzymaliście wpisuje się w pewną definicję, którą znamy z listu do Hebrajczyków. Definicja wiary. Jak ona brzmi? Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Pewnością. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. A jeśli jest pewność, to wiemy, że to jest. Jakub, brat pański, dobrze rozumiał to nauczanie, podobnie podkreślał wartość wiary w czasie modlitwy. Otwórzmy list Jakuba, 1, 5, 6 i 7. Jakub napisał tak. Jeśli natomiast komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga. Brakuje nam mądrości? Ja często się modlę. Często proszę Boga o mądrość, bo mnie jej brakuje. Czasami nie mam odpowiedzi na moje dylematy, moje problemy. Mówię, Boże, nie daję rady. Nie wiem. Proszę, Duchu Święty, przyjdź w nowy sposób. Napełnij mnie swoją mądrością. Chcę to zrozumieć, chcę to pojąć. Chcę podjąć właściwą decyzję. I co czytamy dalej? Niech prosi Boga. Brakuje ci mądrości? Poproś Boga, który daje wszystkim chętnie bez wypominania. Który daje wszystkim. Nie wyróżnia. Nie mówi, o ty kolego, no musisz trochę popracować. Jesteś za krótko wierzący, żeby otrzymać mądrość ode mnie. Nie, Bóg daje chętnie i bez wypominania. Bo taki jest nasz Bóg, taki jest. On zawsze jest chętny do błogosławieństwa nas. Niech prosi z wiarą, bez wahania. Bo ten, kto się waha, podobny jest do fali morskiej, miotanej przez wiatr. Niech taki człowiek nie myśli, że cokolwiek otrzyma od Pana. Myślę, że wielu z nas było nad morzem i byliście, kiedy na przykład był większy wiatr albo duży wiatr i zauważyliście, jak ta woda jest miotana raz na lewo, raz na prawo. I to jest obraz, który użył Jakub. Mówi, tak wygląda wiara człowieka, który wątpi. Chwilę jest po jednej stronie, wow, Boże, dzięki Ci za mądrość, czy za cokolwiek innego, o co prosimy, a za chwilę jest po drugiej stronie, jest na dole, mówi, a może Pan mi nie chce dać, bo wczoraj, bo przedwczoraj, bo nie zrobiłem to, bo mój dom, bo moja rodzina, bo mój ojciec, bo mój dziadek. I możemy wymyślać i opierać się na różnych zdarzeniach, różnych sytuacjach, które miały miejsce w naszym życiu. Ale Jakub mówi, nie otrzymasz nic, jeśli masz taką postawę. Postawa wiary, postawa zaufania Bogu I to jest kluczem do zrozumienia Bożego błogosławieństwa. Ale wróćmy do naszej góry, którą przenosimy. A więc widzimy, że w przenoszeniu naszych gór, a ja to rozumiem w ten sposób, że to są problemy, które trafiają się na drodze naszego życia. One mogą być różne. To może być choroba, to może być utrata pracy, to może być cokolwiek w twoim życiu, co cię przygniata. Coś, co sprawia, że twoje życie jest przepełnione na przykład lękiem, niepokojem, a może wręcz przeżywasz jakieś dramatyczne chwile. I Pan Jezus mówi tutaj wprost, kluczem jest wiara. O wierze mówiliśmy z tego miejsca bardzo wiele, ale ja dzisiaj chciałbym właśnie w kontekście przenoszenia gór. I drodzy, myślałem nad tym dość długo, dość głęboko i chciałbym podzielić się z wami pewną historią, którą przeżyłem prawie 40 lat temu, która w tym temacie właśnie zrobiła rewolucję w moim życiu. Od tamtego momentu zacząłem modlić się inaczej do Pana Boga. Zacząłem postrzegać modlitwę w zupełnie inny sposób. Zacząłem też postrzegać te moje góry troszeczkę inaczej niż dotychczas. Miałem takie przysłowie, że jak jest problem, to albo ja rozwiążę ten problem, albo problem rozwiąże mnie, tak? I w jaki sposób byłem uzależniony od tego. Drodzy, pod koniec lat 80. rozpoczęliśmy budowę tego obiektu. W ramach wsparcia otrzymaliśmy z zagranicy kontener szyb takich budowlanych. Kontener przypłynął statkiem do Gdyni. Wiecie, to są lata 80. Trzeba było wiele zachodu, żeby to mogło wrócić czy przybyć tutaj na plac budowy. Pojechałem więc, aby go odebrać i przetransportować do Bielska. Po załatwieniu wszystkich formalności tam w Gdyni, formalności celnych, jakichś tam opłat różnych i tak dalej, pojawiłem się w biurze głównego dyspozytora, aby uzgodnić sprawę załadunku, bo też musiałem zapłacić za załadunek tego kontenera na, wiecie, taki ciężarowy tir. Trzeba było go dźwigiem wstawić, zabezpieczyć, żeby można było jechać. Wszystko zostało popłacone. W tamtych czasach wszystko praktycznie opierało się na załatwianiu. A to słowo, za tym słowem załatwianie kryło się łapówka. Więc jeśli ktoś zajmował jakieś stanowisko, a wiecie, to były czasy biedy, więc każdy jak mógł, tak korzystał. I niektórzy ludzie bardzo dobrze sobie w tym radzili. I w tym przypadku myślę, że było podobnie. Dyspozytor portu niedwuznacznie dał do zrozumienia, że oczekuje ode mnie konkretnej kwoty. Jeśli ją otrzyma, to zorganizuje bardzo szybko załadunek i będziemy mogli pojechać. Kiedy odmówiłem, zaczął wymyślać różne przeszkody. A to prom przypłynął, a to jakiś pociąg trzeba rozładować. I wiecie, cały czas jakieś problemy. Pamiętam, że co godzinę pojawiałem się w jego biurze, aby przypomnieć, że ciągle czekam na wykonanie tej usługi, mając nadzieję, że przez natręctwo w końcu powie, dobra, załadujcie go. Ale tak się nie działo. Pamiętam, że był taki krytyczny moment. Za którymś razem, kiedy tam pojechałem, a to już był wieczór, usłyszałem, że dziś już na pewno nie da rady załadować. Być może jutro. Być może jutro. Wiecie, to mnie bardzo przybiło. To mnie przytłoczyło. To była góra, która mnie powaliła. Góra nie do przejścia. No bo co mogłem zrobić? Postanowiłem. Zresztą miałem taką zasadę, że łapówek nie daję. Choćby nie wiem co. Nie chciałem złamać swoich zasad, tylko po to, żeby wyjechać. Poszedłem na ustronne miejsce, aby się modlić, aby w modlitwie porozmawiać z Bogiem. Do dziś pamiętam tą modlitwę. To była trudna modlitwa, z nutą oburzenia. Powiedziałem: Boże, przecież to Twoja budowa, Twój kontener, Twoje materiały budowlane. Zrób coś z tym. I w tym momencie w moim sercu usłyszałem jedno krótkie pytanie. Wiecie, byłem zaszokowany. A to pytanie brzmiało: kto tu rządzi? Kto tu rządzi? Jak to tu rządzi? Szatan, odpowiedziałem. Gdybyś ty tu rządził, to ja już bym jechał do Bielska. Wtedy usłyszałem kolejne pytanie. A komu dałem moc, aby deptać po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej? No i wtedy przypomniałem sobie fragmenty z Ewangelii i po dłuższym, po pewnym zastanowieniu odpowiedziałem: dałeś swoim uczniom. Dałeś swoim uczniom. I wtedy usłyszałem kolejne pytanie. A ty jesteś moim uczniem? Po chwili odpowiedziałem: tak, Panie, jestem. Wtedy usłyszałem takie zdecydowane Boże polecenie: idź i zrób z tym porządek. Pamiętam, wyciągnąłem rękę w kierunku biura dyspozytora. Nie wiem dlaczego w kierunku biura, ale tak zrobiłem. I z wiarą powiedziałem: diable, w imieniu Jezusa Chrystusa nakazuję ci dać dźwig i ludzi do załadunku. Po tym wydarzeniu trochę się wyciszyłem, uspokoiłem. Po około 15 minutach wyszedłem na plac i ku mojemu zdziwieniu zobaczyłem dźwig przygotowany do załadunku. Pół godziny później byliśmy już w drodze do Bielska. Góra, z którą się zmagałem, została przeniesiona. I wiecie, kiedy wracałem do Bielska, miałem wiele rzeczy do przemyślenia. To wydarzenie nauczyło mnie czterech rzeczy, czterech zasad. Po pierwsze, nauczyło, że kiedy na drodze pojawi się jakaś góra, kluczowe jest zaufanie Bogu. Kluczowe jest zaufanie Bogu. Zazwyczaj nasza natura mówi: zrób coś, wymyśl coś. Co tu się da zrobić jeszcze? Moim sposobem była jazda co godzinę na siódme piętro, żeby gnębić dyspozytora. Po drugie, pokazało to, jak ważne jest pielęgnowanie osobistej relacji z Bogiem. Kiedy jesteś przed górą, to już nie ma czasu na to, żeby odbudowywać relacje. Ta relacja buduje się właściwie każdego dnia lub się nie buduje. Dlaczego ta relacja jest tak ważna? Ponieważ zaufanie wynika z osobistej relacji z daną osobą. Gdyby jakiś nieznajomy poprosił cię o pożyczkę, na przykład o 1000 złotych. Pierwszy raz widzisz człowieka, przychodzi i mówi: wiesz, gdzieś tam cię w kościele spotkałem kiedyś, pożycz mi 1000 złotych. Co zrobisz? Co byś zrobił? Ja wiem, co bym zrobił. Nie jestem naiwny. Zapewne odmówiłbym, ponieważ pomyślałbym sobie: nie znam człowieka. A to nie jest 50 zł czy 200 zł, to już jest 1000 zł, tak? Inaczej sprawa wygląda, gdy przyjdzie i poprosi przyjaciel, ktoś, kogo znasz dobrze, od wielu lat, i powie: słuchaj, jestem w problemie, potrzebuję 1000 zł. Wtedy, jeśli masz, wyciągasz, mówisz: proszę bardzo, działaj. I drodzy, widzimy tutaj, że zaufanie wynika z osobistej relacji. Ta zasada obowiązuje również w relacji z Bogiem. Na początku nasza ufność jest stosunkowo płytka, jest wiele emocji. Czujemy, że coś się wydarzyło. To jest tak, jak często mam taki obraz przed oczyma, jak obserwuję ludzi, którzy rodzą się na nowo. Że to są takie niemowlaki, które nic nie wiedzą, nic nie rozumieją, tylko czują, że coś się wydarzyło. Że jest inaczej niż było. Przedtem byłem w brzuszku, teraz jestem gdzieś na zewnątrz, jakieś twarze się uśmiechają do mnie. Te same głosy, bo przecież dzieci słyszą. Oczywiście używam ilustracji. I podobnie jest z człowiekiem wierzącym. Pamiętam, że miałem wiele emocji na początku. Kochałem Pana Boga, ale nie posłuszeństwem, wiarą, bo nie znałem dobrze Bożego Słowa, nie rozumiałem Go jeszcze, ale kochałem Go emocjami. Nasza wiara, nasze zaufanie do Boga rośnie wprost proporcjonalnie do głębi naszej relacji z Nim. Zgodzicie się? Zauważyliście to? Im więcej czasu poświęcasz na rozmowę z Bogiem, im więcej czasu poświęcasz na rozważanie Bożego Słowa, im więcej czasu poświęcasz Bogu, tym twoja relacja jest głębsza, a za tym idzie twoja wiara. Nie bez powodu nasz Pan powiedział piękne słowa, które są zapisane w Księdze Objawienia. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Tam jest mowa o społeczności, o głębokiej społeczności. Pan Jezus kochał ludzi, kiedy czytamy cztery Ewangelie, możemy to zauważyć. Dla Niego człowiek był najważniejszy, ponad wszystkim. I bardzo sobie cenił relacje. Przyjaciel mój Łazarz umarł. Znacie to miejsce, tak? Ten moment. Zawsze był tam, gdzie był potrzebny. Będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Wiecie, w krajach wschodnich wspólne jedzenie, wieczerzowanie jest czymś wyjątkowym. Jest to szczególny czas. I to jest tutaj bardzo mocno podkreślone. Słowo to wskazuje, że dla naszego Zbawiciela, chciałbym to mocno podkreślić, to słowo poucza mnie dzisiaj, że dla mojego Zbawiciela relacja ma kluczowe znaczenie. Relacja ze mną ma kluczowe znaczenie. Relacja z Tobą ma kluczowe znaczenie. To nie jest, dobra, no pogadamy, jak już będzie w niebie. On chce rozmawiać z Tobą dzisiaj, teraz. On tęskni za mną i za Tobą. Chce być blisko. I z tej bliskości rodzi się wiara. Głęboka wiara, niewzruszona wiara. Wiara, która mówi, wiem, komu zaufałem. Wiem, komu zaufałem. Po trzecie, ważne jest wyciszenie się przed Bogiem i wysłuchanie tego, co On ma do powiedzenia na dany temat. Na temat Twojej góry. Wiecie, gdybym nie poszedł na modlitwę, to pewnie, żartuję oczywiście, do dzisiaj bym nie dojechał tutaj z tym kontenerem. Ale zrobiłem mądrą rzecz. Poszedłem do mojego Pana. Powiedziałem, wszystko zrobiłem, co mogłem i teraz pójdę i z Nim pogadam. Byłem trochę poddenerwowany, ale poszedłem i porozmawiałem. I dzięki temu usłyszałem, co Bóg ma do powiedzenia na ten temat. Zgadza się? Co On ma na ten temat do powiedzenia? To, co Bóg powie nam na temat danych okoliczności, jest fundamentem, na którym oprzemy naszą wiarę. To właśnie dzięki temu, że Bóg powiedział, przypomniał mi prawdę dotyczącą mnie jako ucznia, że dał mi autorytet. I przypomniał mi o tym. I dzięki temu mógł powiedzieć, idź i zrób z tym porządek. I przyszła wiara. I wiecie, to co na początku mówiłem o tych kartach, to nauczanie jest błędem w mojej ocenie. Bo ja też mógłbym powiedzieć, słuchajcie, jak macie z urzędnikami problem, to pokażcie diabłu, żeby to załatwił. Ale tak to nie działa. To było w tamtym przypadku. Każda nowa sytuacja to jest przyjście do Boga, modlitwa, wsłuchanie się, co On ma do powiedzenia. Zawsze tak jest i to zauważam w moim codziennym życiu. Nie da się zrobić jakichś generalnych zasad, jak niektórzy ludzie próbują z Bożego Słowa robić. Są przykazania, są obietnice, to prawda. Ale Bóg ożywia w nas, mówi do nas, poucza nas, zachęca nas, inspiruje nas, ale tylko wtedy, kiedy mamy czas być z Nim i posłuchać, co ma do powiedzenia na dany temat. Owce słuchają mnie, znają mój głos, powiedział Pan Jezus. Prawdziwe owce znają mój głos. Tylko wiecie, żyjemy w świecie, który pędzi i nie mamy czasu. No bo jadąc do pracy w autobusie, raczej nie usłyszysz tego, co Bóg ma do powiedzenia. Potrzebne jest oddzielenie, wyciszenie się. Wiecie, kiedy czytam Ewangelię, to zauważam, że Pan Jezus naprawdę wiele czasu spędzał z Ojcem. I prawdopodobnie w tym czasie uzgadniał, co jutro będzie się działo. I wiele rzeczy się działo. Chociażby Maria przychodzi jak na wesele w Kanie Galilejskiej i mówi, wina nie mają. Kobieto, jeszcze nie nadszedł czas dla mnie. A więc to nie było w planie. Ale w końcu Pan Jezus ustąpił i przemienił wodę w wino, tak? I po czwarte, bardzo ważne jest posłuszeństwo. Jeśli już coś usłyszysz i Bóg coś ci powie, co masz zrobić, zrób to. Choćby nie wiem, jak to w twoich oczach wyglądało, ale to jest to, czego Bóg od nas oczekuje. To jest akt wiary, to jest odwaga robić to, co Bóg nakazuje. Ja wiem, że to jest ryzyko, może źle usłyszeć, ale uczymy się poprzez błędy, poprzez doświadczenie. I w miarę upływu czasu coraz bardziej znamy głos naszego pasterza. I coraz wyraźniej słyszymy, co ma do powiedzenia na dany temat. I coraz jaśniej to wszystko wygląda. I drodzy, kończąc, bo już czas szybko biegnie, jeszcze to nie jest koniec, jeszcze chciałem jedną sprawę poruszyć. Dla zachęty opowiem swoje świadectwo związane z postem i modlitwą. Jutro zaczynamy. I być może są na sali ludzie, którzy mówią, wow, super, znowu będzie dobry czas. Ale być może są osoby, które mówią, ja wiem, nigdy tego nie robiłem. Albo w ubiegłym roku to było takie trudne, taki trudny tydzień. Chciałbym cię zachęcić moim świadectwem, ja już kiedyś o tym mówiłem. 2 lata temu miałem poważny problem z moim prawym kolanem. Wiecie, że kocham góry, może to jest złe słowo, kocham Boga, lubię góry, lubię tam przebywać. I dla mnie to jest wielka radość, kiedy mogę wziąć plecak i pójść tam i być tam. Jakoś tak czuję bardziej Boże stworzenie. Tutaj w mieście jest bardziej ludzkie stworzenie, betony, asfalty, wiecie, to jest nasze. A tam idę i tam jest Boże stworzenie. Kwiaty, ptaki, drzewa, trawki różnego typu. Doznałem jakiejś poważnej kontuzji. Moje kolano było spuchnięte, bolało mnie, kiedy nim poruszałem. A już nie mówię, jak poszedłem w góry, to miałem 2 razy takie. I potem, wiecie, 2 dni, noga w górę i czekanie, może się coś zmieni. Modliłem się, nakładałem ręce, ale nic się nie działo. Dalej to samo, dalej to samo. z Kazikiem Korczykiem kiedyś tam się poradziłem, mówi, wiesz co, musisz iść do specjalisty, bo mówi, to jest niebezpieczne. Może się to źle skończyć dla ciebie. Zdawałem sobie sprawę, że lekceważenie pewnych rzeczy jest niemądre. Ale wiecie, był to czas, kiedy zbliżał się post i modlitwa. Tydzień postu. I pomyślałem sobie, dobrze, najpierw porozmawiam z Bogiem na ten temat. To będzie tydzień czasu, kiedy się wyciszę. I oczywiście głównym moim takim motywem przystąpienia do postu było wyciszenie się przed Bogiem i usłyszenie, co ma powiedzenia, bo być może były jakieś rzeczy do skorygowania, do zmiany i tak dalej. Ale też sobie pomyślałem, posłucham, bo może Bóg ma coś do powiedzenia na temat mojego chorego kolana. Był to 2024 rok. Poniedziałek nic się nie działo, jeśli chodzi o moje kolano, we wtorek też nic, w środę nic, w czwartek nic, ale w piątek rano. Siedzę sobie tutaj, jak zawsze, była taka piękna cisza i Pan przemówił do mnie. Usłyszałem w sercu delikatny Boży głos, otwórz Biblię. Otwórz Biblię. Boże, gdzie mam tą Biblię otworzyć? Jaka księga? Jaki rozdział? Jaki werset? Ale usłyszałem tylko po raz drugi, otwórz Biblię. Wtedy odpowiedziałem, Panie, Ty wiesz, że nie wróżę sobie z Biblii. Nie robię tego, nie lubię tego. Ciekawe, co Pan dzisiaj powie. Judasz powiesił się, tak? Znacie to? Oj, to nie to. Następne. Idź i czyń podobnie. Wtedy po raz kolejny usłyszałem, otwórz Biblię. Więc wziąłem do ręki i otworzyłem. Otworzyła mi się księga Habakuka, rozdział 3, a mój wzrok padł na wierszu 19. Znacie go? Chodziło o moje kolano. Pozwólcie, że przeczytam. Pan jest moją mocą. Uczyni moje nogi jak nogi jelenia i zaprowadzi mnie na wyżyny. Słyszycie to? Nigdy, gdybym otwierał tysiące razy, przypuszczam, żebym nie otworzył tego fragmentu. Nigdy. Ale wtedy, tego poranka, wiedziałem, że Bóg przemówił przez to słowo do mojego serca. Bóg odpowiedział na mój problem. Chociaż kolano było spuchnięte, bolało, do domu wracałem, wiecie, tak trochę kulejąc, ale wiedziałem jedno, że Bóg odpowiedział na mój problem. I wtedy postanowiłem, że Mu zaufam. Dobrze, Boże, przyjmuję to słowo i będę Ci ufał, bo odpowiedziałeś na moją prośbę. Dwa tygodnie później tej dolegliwości już nie było. A dzisiaj mogę Wam powiedzieć, że najlepsze, co mam w moim ciele, to są moje kolana. Czy Bóg nie jest cudowny? Bracia, którzy chodzą ze mną w góry, mogą to potwierdzić. Nie mam żadnych problemów, jeśli chodzi o moje kolana. Mogę iść cały dzień. Mogę iść pod wysoką górę. Nie ma problemu. Bardziej będą mnie bolały stopy. Bo wiecie, jak się chodzi po tych kamieniach. Ale nie kolana. Kolana są w cudownym stanie. Moja góra dolegliwości została wyrzucona w morze. Nie istnieje. Widzimy tutaj również te cztery zasady, które miały swoje miejsce. Miałem górę, tak, górę problemu, czyli tą moją dolegliwość. Była modlitwa, prośba. Była odpowiedź, była. I była moja postawa wiary wobec Jego odpowiedzi. Przyjąłem to. Zaufałem bezgranicznie Bogu. Drodzy bracia, drogie siostry, przed nami szczególny tydzień dla naszego zboru. Chcę to podkreślić na czerwono. Szczególny tydzień. Tydzień, który może dokonać rewolucji w twoim życiu. Wszystko zależy od tego, jak go wykorzystasz, jak do niego podejdziesz, co z tym zrobisz. Zawsze jak rozpoczynamy nową edycję Fundamentów Wiary, to mówię tym ludziom, że ich życie się zmieni. I potem przez 10 tygodni możemy oglądać, jak ono się zmienia. Jak Bóg pięknie przemienia serca ludzi, którzy Go szukają. Tydzień postu i modlitwy jest czymś bardzo podobnym. Możesz powiedzieć, okej, może pójdę któryś wieczór, pomodlę się chwilę, ale powiedz, Boże, mam problem, mam górę. Tak jak tu było podkreślane, żyjemy na tym świecie i często borykamy się z różnymi problemami. I większość z nas nawet o tym nie opowiada. No co będę tam zawracał głowę komukolwiek swoimi problemami. Ale chcę ci powiedzieć, że Bóg cię powołał do pokoju, do radości, do zwycięstwa. I oczywiście czasami przechodzimy rzeczy, których nie rozumiemy do końca. Ale odnoszę wrażenie, że większość tych rzeczy nie jest w Bożym planie. On chce nas błogosławić. Ja wiem, jakie mam myśli o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. I takich fragmentów mamy bardzo wiele. I dlatego zachęcam do udziału w tygodniu postu i modlitwy. Szczególnie jeśli coś przeżywasz. Jeśli czujesz, że w twoim życiu jest jakaś bariera, jakaś zapora, jakaś kotwica, która cię trzyma od lat w jednym miejscu i nie pozwala iść dalej. I słyszysz, jak inni przeżywają błogosławieństwo, społeczność z Bogiem, a sam mówisz, a co ze mną? A chcę ci powiedzieć, że rzucam ci rękawice. Przyjdź. Wycisz się przed Bogiem. Szukaj Jego oblicza. Posłuchaj, co ma ci do powiedzenia. Może to będą trudne rozmowy, bo może Bóg pokaże ci coś, co nie przynosi mu chwały, ale na przykład hańbę. Ale On ma rozwiązanie na każdą sprawę w twoim życiu. Widzicie ten krzyż? On nam coś przypomina. 2000 lat temu otworzył drzwi do nieba. W jaki sposób? Przez przyjście na ten świat, potem wziął mniej więcej tej wielkości, zaniósł na wzgórze Golgoty i tam bez krzyku, w milczeniu, w pokorze rozłożył swoje ręce i pozwolił je przebić gwoździami. Tylko po to, żebym ja i ty dzisiaj mogli się cieszyć Jego błogosławieństwem. Czy może być coś piękniejszego? Ale to stało się właśnie po to, abym ja i ty, abyśmy mogli żyć w Bożym pokoju, w Bożej radości, w Bożej miłości, w Bożej sprawiedliwości. On to uczynił. I jest potrzeba zbliżania się do Niego. Jest potrzeba zawierania głębszej relacji z Nim, bo wtedy lepiej rozumiemy, co tak naprawdę się wydarzyło. I w lepszy sposób potrafimy w to wejść, w tym odpocząć. Wkorzenieni w Chrystusa. Podoba mi się to określenie. Wiecie, taki potężny korzeń, który jest zapuszczony w Nim. I to pozwala nam iść do przodu. Ale wszystko może zacząć się właśnie jutro. Daj Bogu szansę. Daj Bogu możliwość, aby przemówił do ciebie, do twojego serca, do twojego życia. Aby za tydzień, kiedy się spotkamy, abyś mógł wyjść, mogła wyjść i powiedzieć, halleluja, jestem w innym miejscu. Wszystko się zmieniło. Może to będzie tylko jeszcze wiara, Bo jeszcze twoje oczy tego nie będą oglądać. Ale może tak jak ja, za następne 2 tygodnie wyjdziesz tutaj, aby powiedzieć, słuchajcie, w moim życiu stała się rzecz niesamowita. Jesteście gotowi? On jest gotowy od 2000 lat. Przypomnę to słowo z objawienia. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Ja chcę, mówi Jezus. Chcę być blisko z Tobą. Czy Ty chcesz być ze mną? Gdzie 2 albo 3 są zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośród was, powiedział Pan Jezus. On tu jest dzisiaj, on tu będzie jutro o 6 rano, potem będzie o 18 wieczorem, potem znów będzie o 6 rano, będzie czekał na ciebie. Bo chcę z tobą porozmawiać. Chcę z tobą wieczerzać. Po 40 latach mogę powiedzieć jedno. Moim prawdziwym, największym przyjacielem jest Jezus Chrystus. Jest Duch Święty. To jest ten kierunek. I drodzy, już kończąc, powiem tak, zwracajmy uwagę na nauczycieli, czego nas uczą. Znam ludzi, którzy tak pobłądzili, że do dzisiaj nie mogą się odnaleźć. A 1 czy 2 jakieś tam książki, nauczanie, które całkiem dobrze brzmiało, całkiem logicznie brzmiało, ale nic albo niewiele wspólnego z Bożym Słowem. Niech was Bóg błogosławi. Zapraszam jutro na godzinę 6. Amen.